Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, w Radiu Lublin czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest pan dr Leon Popek, zastępca dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I dziś z panem doktorem porozmawiamy o dwóch publikacjach, które już jakiś czas temu pojawiły się na rynku, ale bez wątpienia są to publikacje wyjątkowe. Myślę też, że wyjątkowe nie tylko dla tych, dla których Wołyń jest istotny, odkrywanie wydarzeń związanych z tragedią wołyńską, z rzezią wołyńską. I może zacznijmy od książki Dokumenty zbrodni wołyńskiej, właściwie pierwszego tomu publikacji, ponieważ ja znając i słysząc informację dotyczącą tej akurat publikacji już kilka miesięcy temu, sięgnąłem do niej także za namową osób, które mają też większą wiedzę historyczną, ale zainspirowało mnie do sięgnięcia do tej publikacji taka opinia, że już same okoliczności powstania tej książki czy źródeł, na podstawie których ona powstała, to jest oddzielna historia, to jest niemalże historia sensacyjna, zasługująca na jakby oddzielne opisanie, opowiedzenie, a może nawet i film, panie doktorze.
Tak, no wydawać by się mogło, że na temat Wołynia wszystko już napisano, albo prawie wszystko, bo rzeczywiście Wołyń w okresie wojny, ludobójstwo na Wołyniu, ten temat ma już dosyć dużą literaturę. Są też liczne wspomnienia, pamiętniki. Oczywiście kluczowa monografia dwutomowa państwa Siemaszków, Ewy i Władysława. I tu nagle taka informacja sensacyjna wręcz, że przy rozbiórce domu 2 lata temu w Tarnobrzegu rozbiórce odnaleziono pakiet owinięty w gazety z lat 50. Przepasano ten pakiet sznurkiem, szpagatem i robotnik, który to odnalazł, całe szczęście, że miał taką świadomość, że postanowił udać się z tymi dokumentami do muzeum w Tarnobrzegu i pokazał te dokumenty. Dyrektorem muzeum w Tarnobrzegu jest profesor Tadeusz Zych, mój kolega z czasów, młodszy kolega z czasów studiów na Kulu. I jakoś tak porozumieliśmy się, oczywiście on wcześniej udzielił też wywiadu, zobaczył, jak cenne są to dokumenty.
On mówił, nawet używał sformułowania, że rozpatruje to znalezisko w kategoriach wręcz cudu.
Tak, tak, bo niewiele by brakowało, a te dokumenty w ogóle uległyby zniszczeniu. Po prostu rozebrano dach, zaczął padać deszcz i przez 2 tygodnie one leżały dosłownie wciśnięte tam gdzieś pod krokwie, lekko zamokły, ale no, troszeczkę uległy pewnemu zniszczeniu, ale nie na tyle, żeby nie były czytelne, czy nie stwarzały jakiegoś takiego zagrożenia, bo wiemy, jeżeli dłużej by poleżały, na pewno papier ma to do siebie, że zresztą pisane atramentem, to by uległo rozmyciu. Co więcej, przy temperaturze większej grzyby, pleśnie i to uległoby, na pewno większa część byłaby nieczytelna. I to spowodowało, że Tadeusz Zych, który zajmował się wcześniej, pisał do słownika biogramy o Urszuli Szumskiej i nagle on odkrywa, że jest to tekst pisany ręką doktor Urszuli Szumskiej, która była związana z Tarnobrzegiem, była związana z Lwowem. No i to jest ta sensacja, że bliższe poznanie tych dokumentów okazuje się, że są to dokumenty, można powiedzieć, wagi takiej państwowej, dlatego że to nie są wspomnienia pisane po latach iluś tam, tylko to są na bieżąco składane zeznania przed Radą Główną Opiekuńczą albo przed pracownikami Polskiego Komitetu Opiekuńczego. I to ma tą wartość, że to jest na bieżąco relacje ludzi, którzy uciekli dosłownie kilka dni wcześniej, tydzień wcześniej spod noża i siekiery banderowskiej i składają przy okazji, bo możemy odtworzyć, skąd ci ludzie się tam pojawili, w jaki sposób były zbierane te od nich zeznania, opatrzone podpisami, osoby niepiśmienne stawiają krzyżyki, jeden krzyżyk, dwa, trzy krzyżyki, pracownicy RGO sprawdzają dane i piszą, kto składa to zeznanie. Więc to ma dodatkową wartość. W tej chwili możemy się domyślać, że ci ludzie szukali pomocy materialnej albo w szpitalach pomocy medycznej, bo niejednokrotnie byli ranni, szukali jakiejkolwiek pomocy, czy chodziło o żywność, o ubranie, przecież uciekali dosłownie goli i bosi. I takiej pomocy mogła udzielić legalnie działająca Rada Główna Opiekuńcza. I ona miała swoje siedziby we Lwowie, w Rawie Ruskiej i w większych miastach. Gdzie? Przy dworcach, bo tam przy parafiach, przy szpitalach. Tam ta ludność się gromadziła. Trzeba było jej jakoś pomóc. I to są właśnie, waga tych dokumentów polega na tym. Zresztą teraz odkrywamy, że pod koniec, w drugiej części tomu pierwszego, zbierający rezygnują niejako z takich suchych informacji, data, miejscowość, ile osób, nazwiska zamordowanych i w miarę, i tu wyraźnie rola, ręka nawet pani Urszuli Szumskiej, która już pisze bardziej szczegółowo, widać, że oni się też uczą i chcą zdobyć jak najwięcej informacji, a więc opis miejscowości, ilu Polaków, ilu Rusinów, Ukraińców mieszkało, ilu Żydów, co się z nimi stało. Cała historia okresu przedwojennego nieraz nawet, okresu wojny i dokładnie opisana zagłada. Spalenie wsi, wymordowanie, nazwiska osób, świadkowie i jeszcze po pewnym czasie dopowiedzenia. Ktoś tam jeszcze uzupełnia, bo w trakcie zeznań często właśnie świadkowie mówią, mój mąż, zginął mój mąż i nie ma imienia, nie ma wieku. I to później jest uzupełniane. Jeszcze chciałem dopowiedzieć, że mój mąż nazywał się i tak dalej, i tak dalej.
Panie doktorze, no właśnie, pan wspomniał o tym, że to odkrycie nastąpiło w Tarnobrzegu. Trafiło to do pana dyrektora Tadeusza Zycha z Muzeum w Tarnobrzegu właśnie. No ale pan się też, jak rozumiem, dowiedział. Czym dla pana była informacja już o tego rodzaju odkryciu? No, bo w jakich okolicznościach pan otrzymuje tę informację? Bo jak rozumiem, dla człowieka, który całe swoje zawodowe życie, ale także jakby zaangażowany nawet poza zawodowo w odkrywanie i ujawnianie informacji o zbrodni wołyńskiej, jest zaangażowany od lat, no to też musiała być jakby ważna chwila, ważny moment.
Tak się stało, że przeczytałem wywiad z Tadeuszem Zychem na temat właśnie odkrycia tych dokumentów. Natychmiast zadzwoniłem do niego. Spotykaliśmy się od czasu do czasu, czy na zjazdach absolwentów KUL-u. Znaliśmy się i mieszkaliśmy razem w akademiku. Zadzwoniłem i czy to prawda, że takie dokumenty, mówię, że chciałbym je zobaczyć. Zaprosił także w ciągu kilku dni z kolegami z IPN-u. Pojechaliśmy do Tarnobrzegu. Zobaczyliśmy ten pakiet, zobaczyliśmy te dokumenty i stwierdziłem, że to jest rewelacja. To są tak niezmiernie ciekawe dokumenty, nie tylko dotyczące zbrodni wojskowej, bo to jest jak gdyby gro dokumentów, ale również wykaz rannych żołnierzy, którzy zmarli w 1939 roku w szpitalach lwowskich i pochowani na terenie Lwowa i okolic. Niesamowita rzecz. Dlatego, że wcześniej robiliśmy taką kwerendę, poszukujemy żołnierzy, którzy zginęli w liczbie ponad 1000 w walce z Niemcami we Lwowie, w okolicach Lwowa w 39 wrzesień, 39 rok, właściwie do 17 września. I wiemy o formacjach, które walczyły, natomiast wiemy mniej więcej, gdzie są ich groby. Natomiast tu się okazało, że ta lista kilkuset osób to otwiera nam niesamowicie pole wejrzenia szerszego, dlatego że mamy imię, nazwisko, stopień, miejsce, skąd pochodzą formacje, w której walczyli i mamy kiedy dokładną datę, kiedy zmarli w szpitalu i gdzie są pochowani. Także no to też jest niesamowite. Mamy kolejne wykazy ludności, która otrzymywała różną pomoc. To oczywiście dokumenty, które też powinny się znaleźć kiedyś w opracowaniu. Tych dokumentów jest znacznie więcej, chociaż na początku wydawało się, że gro dotyczy zbrodni wołyńskiej, ludobójstwa na Wołyniu. Ale okazało się, że nie. Że są również informacje, opisy, relacje czy złożone zeznania dotyczące województwa lwowskiego, stanisławskiego, tarnopolskiego, a nawet części tutaj podkarpackiego. Także to ciągle poszerza naszą tą bazę. Później, jak już zaczęliśmy opracowywać, oczywiście zapadła decyzja prezesa IPN-u Karola Nawrockiego, który zdecydował absolutnie i później prezes Polejowski to potwierdził. Trzeba to opracować. Trzeba jak najszybciej to opracować, wydać i wydać przed rocznicą, 80. rocznicą w lipcu tego roku, wydać pierwszy tom. Tak też
właśnie
się stało.
Bo tych publikacji różnego typu, oczywiście historycznych, ale też takich publicystycznych bardzo dużo wychodziło przy okazji 80. rocznicy Krwawej Niedzieli, która jest tym takim symbolem rzezi wołyńskiej. Natomiast tutaj się udało wykonać, ja bym powiedział, taką tytaniczną pracę. Państwo tutaj, pan jako współautor tegoż opracowania, też szczegółowo opisujecie samo znalezisko, jak je opracowywaliście, no i właściwie większa część tego opracowania, tego pierwszego tomu, to są tabele z przypisami, w których też zmierzacie się czasami z pomyłkami, trzeba je weryfikować, trzeba je dokumentować. To praca dla zespołu, bo rzeczywiście nie była to indywidualna praca, zespół osób, które nad tym pracowało. No właśnie, to...
Podzieliliśmy się pracą, bo wiedzieliśmy, że czasu jest bardzo mało. Naprawdę kilka miesięcy. Tak podzieliliśmy pracę, żeby w pierwszej kolejności przepisać. Później weryfikować maszynopis z oryginałem, z źródłem. I co się okazało, że jest duży problem z odczytywaniem ręcznie napisanych nazw miejscowości, nazwisk, imion, wiek. Po prostu to zależało, kto spisywał te zeznania i jaki miał charakter pisma. Największy problem stanowił właśnie, jeżeli ktoś bardzo nieczytelnie pisał. I co więcej, w tych dokumentach pojawiają się, w tych zeznaniach pojawiają się nazwy przysiłków, futorów albo hutorów, kolonii, które powstały po 1931 roku i na przykład nie ma ich w indeksie miejscowości, w spisie miejscowości z 1931 roku dla województwa wołyńskiego czy innych województw. I tu jest problem, że tych miejscowości po prostu nie ma. I jak je zweryfikować, do jakiej gminy, czy to jest kolonia, czy to jest wieś, czy to jest leśniczówka, czy to jest stacja kolejowa, bo jest napad opisany, napad na stację kolejową, tak? A w ogóle nie wiemy, więc tu trzeba było sięgnąć do różnych źródeł, w tym kościelnych też, Ellen Husy, spisy miejscowości dla poszczególnych parafii. W ten sposób też weryfikowaliśmy. No i oczywiście porównanie z tym, co już mamy. 3 lata temu powstała w IPN-ie taka wołyńska baza zbrodni. I
no pan jednym z inicjatorów.
Tak, byłem
chyba,
jednym z inicjatorów powstania tej bazy. Tak. Na początku mieliśmy zaledwie kilkanaście tysięcy nazwisk. W tej chwili to już jest ponad 44 tysiące nazwisk. Zaczęliśmy porównywać. I co się okazuje? Że te dokumenty wnoszą bardzo dużo uzupełnień. Są nowe miejscowości, których w ogóle nie ma nigdzie w żadnych dokumentach, w żadnym opracowaniu. To jest po pierwsze. Po drugie, nowe nazwiska pomordowanych, a więc zwiększenie też, przywrócenie jak gdyby pamięci o tych ludziach. Kolejna rzecz to oczywiście imiona, wiek, szczegóły też dotyczące jak ginęli, w jakich okolicznościach. To jest niezwykle ważne. I kolejna rzecz to jest po prostu źródło, które należy, no jest niezwykle ważne, bo to jest pisane, spisywane bezpośrednio po. To już nie jest konfabulacja, to już nie jest, nie wiem, wspomnienia po 70 latach, gdzie pamięć zawodzi, gdzie osoba, autor wspomnień już ma jakieś naleciałości takie, że gdzieś usłyszał, dowiedział się, przeczytał wcześniej i zaciera się ta, co widział, co słyszał, a osobiście...
No jednak interpretacja czasem jest wypiera tak, fakty. Tak, także, to jest też proces naturalny.
Tutaj również jest to odniesienie do bazy zbrodni wołyńskiej.
Padło to nazwisko, panie doktorze, Urszula Szumska, więc powiedzmy, kim była ta postać, no bo to wyjątkowy nauczyciel, wyjątkowa postać, no oczywiście dla tej publikacji i jej sylwetkę też tutaj państwo przedstawiacie. No ona podjęła ogromny trud jednak dla siebie, też wyzwanie i też poniosła tego konsekwencje w pewnym momencie.
Tak, wyjątkowa postać, o której przeciętny Polak niewiele wie. Bardzo skromna też osoba, nie założyła nigdy rodziny. Przed wojną obroniła doktorat we Lwowie z historii. Właściwie poświęciła się w czasie okupacji i aresztowana przez Sowietów i przez Niemców. Po wojnie aresztowana przez UB, nawet przez pewien czas przebywała w więzieniu. Uciekając ze Lwowa, zagrożona aresztowaniem, wywiozła ze Lwowa właściwie drobiazgi powiedzmy z tych swoich zbiorów, ale przede wszystkim wywiozła dokumentację. To było dla niej jak gdyby priorytetem najważniejsze. I gdy w latach 50. została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa, w trakcie rewizji znaleziono jeden zeszyt, czy jedną teczkę dokumentów, o czym ona wspomniała, ona postanowiła wtedy te dokumenty ukryć w jakiś sposób, podzielić i wtedy też zaczęła przepisywać te dokumenty. Część tych dokumentów w formie maszynopisu, tylko nie wiemy, czy przepisywała osobiście, czy komuś to zlecała, ale część przekazała w 1956 roku do Ossolineum do Wrocławia. I z tych materiałów, z tego maszynopisu, z części korzystała przed laty doktor Lucyna Kulińska, wydała te materiały w dwóch tomach. To jest też niezwykle cenne. Ale co się okazało? W pewnym momencie, jak zaczęliśmy opracowywać właśnie te materiały do pierwszego tomu, mieliśmy dylemat. Czy my przypadkiem nie powtarzamy tego, co już zostało wydane? I przy weryfikacji okazało się, że my w 100% dysponujemy rękopisem, który tylko w części został przepisany i przekazane do Ossolineum. To jest jedno. Po drugie, w maszynopisie są też błędy w nazwach miejscowości, przy nazwiskach i postanowiliśmy, że jednak rękopis trzeba wiernie przekazać. Stąd taka szczegółowość, taka dokładność przy opracowaniu tych dokumentów, a więc przypisy. Przypisy. Tutaj mamy taką świadomość, że dokumenty te mogą, na pewno będą brane pod uwagę też przez historyków, archiwistów ukraińskich, którzy będą no, próbowali podważyć wiarygodność tych dokumentów, więc staraliśmy się wydać tutaj z całą starannością. Każda zmiana czy próba innej interpretacji została zaznaczona w przypisach. Stąd taka ilość tych przypisów i tak szczegółowo.
Praca niemalże śledcza. Do naszej rozmowy z panem doktorem Leonem Popkiem, zastępcą dyrektora Biura Upamiętniania Walki, Męczeństwa IPN w Studiu Wschodnim, wrócimy za kilka chwil i będziemy kontynuować wątek tej książki i jeszcze kolejnej.